Nie sposób było wymyśleć przynęty bardziej łakomej. Jak mogło zresztą burzliwe życie Sawinkowa zakończyć się w Nicei? Nie mógł sobie odmówić okazji do jeszcze jednej potyczki i dobrowolnie wrócił do Rosji na własną zgubę. Śledztwo sprowadziło się do jednego tylko przesłuchania. Składały się na nie dobrowolne zeznania i ocena działalności. 23 sierpnia gotowe już było oskarżenie. Szybkość zawrotna, ale to właśnie dało spodziewany efekt. Ktoś to dobrze wykalkulował. Wyciskać mękami fałszywe i żałosne zeznania z takiego Sawinkowa, to mogłoby tylko podważyć wrażenie wiarygodności. O co tylko nie oskarżano Sawinkowa we wniosku sformułowanym w zwykły, szablonowy i przewrotny sposób i że jest konsekwentnym wrogiem chłopskiej biedoty i że pomagał rosyjskiej burżuazji w urzeczywistnieniu jej imperialistycznych zamiarów, to znaczy, że był zwolennikiem kontynuowania wojny z Niemcami i że miał kontakty z przedstawicielami alianckiego dowództwa, kiedy był kierownikiem Ministerstwa Wojny i że prowokacyjnie brał udział w działalności żołnierskich komitetów, to znaczy, że żołnierze wybierali go jako swojego deputata. I tu, koń by się już uśmiał, że miał sympatie monarchistyczne. Ale to wszystko starzyzna. Były zaś również nowe rzeczy. Oskarżenia, które regularnie będą powtarzać się we wszystkich procesach w przyszłości. Pieniądze brane od imperialistów, szpiegostwo na rzecz Polski, zapomnieli o Japonii, i że cyjankiem potasu chciał wytruć całą Armię Czerwoną. Jakoś nie otruł ani jednego krasnoarmiejca. Już 26 sierpnia zaczął się proces. Przewodniczącym był Ulrych. Tu spotykamy go po raz pierwszy. Nie było zaś wcale ani oskarżyciela, ani obrońców. Sawinkow nie wysilał się na obronę, mówił od niechcenia, nie starał się prawie podważyć poszlak. I ponoć wpadała mu w ucho, bardzo zbijała podsądnego stropu ta melodia. Przecież i ty, i my jesteśmy Rosjanami. Ty i my, to po prostu my. Kochasz Rosję, nie podajemy tego w wątpliwość. Szanujemy tę twoją miłość. A czy my jej nie kochamy? Czy to nie my teraz jesteśmy siłą i chwałą Rosji? A ty chciałeś walczyć z nami. Żałuj za grzechy. Ale najbardziej zadziwiający był sam wyrok. Zastosowania najwyższego wymiaru kary nie wymagają tu koniecznie interesy obrony porządku rewolucyjnego, a ponadto, wychodząc z założenia, że świadomość prawna mas proletariackich nie może kierować się motywami zemsty, zamienić rozstrzelanie na karę 10 lat pozbawienia wolności. To była sensacja. To wielu ludzi wówczas zbiło z pantałyku. Złagodzenie reżimu, metamorfoza. Ulrych wprawdzie nawet się sumitował i usprawiedliwiał, tłumacząc, dlaczego Sawinkowa ułaskawiono. No bo przecież jakaż silna stała się teraz władza sowiecka po 7 latach. Czyż powinna się bać jakiegoś tam Sawinkowa? A po 20 latach jakoś widać osłabnie ta władza i wtedy, wybaczcie państwo, ale rozstrzeliwać będziemy setkami tysięcy. W ten sposób po pierwszej zagadce powrotu następną byłby ten łagodny wyrok. Burcew widzi w tym dowód, że Sawinkowa łudzono obecnością w GPU jakiejś frakcji gotowej zawrzeć sojusz z socjalistami, w rezultacie czego on sam mógłby jeszcze odzyskać wolność i wypłynąć na fali ruchu. Oto dlaczego przystać miał na ugodę z organami śledczymi. Po wyroku Sawinkowowi pozwolono wysłać za granicę listy otwarte m.in. do Burcewa, w których starał się przekonać socjal-rewolucjonistów, że władza bolszewików cieszy się poparciem mas i dlatego walka z nią jest niedopuszczalna. A w maju dwie te zagadki całkiem przesłoniła trzecia. Sawinkow w chwili depresji wyskoczył z pozbawionego krat okna na wewnętrzny podwórzec Łubianki. Zaś anioły stróże z GPU jakoś nie potrafiły go uratować, przytrzymać za połę. Jednakże na wszelki wypadek zostawił im Sawinkow pismo usprawiedliwiające wszystko, aby nie było później przykrości służbowych. rozsądnie i logicznie wyjaśniając, dlaczego właściwie decyduje się na samobójstwo. Przy tym list był sporządzony tak przekonywająco, tak jasny był w nim styl i duch Sawinkowa, że wszyscy byli całkiem pewni, iż nikt prócz Sawinkowa nie mógł napisać tego listu i że zabił się on w poczuciu bankructwa politycznego. Nawet wszystko wiedzący Burcew sprowadził całą tę sprawę do wersji o Sawinkowie renegacie, nie podając w wątpliwość ani autentyczności jego listu, ani samobójstwa. Ma swoje granice największa nawet przenikliwość. A my, durnie, wiele późniejsi mieszkańcy Łubianki, powtarzaliśmy z papuzim przekonaniem, że metalowe siatki nad lukami łubiańskich klatek schodowych założone zostały właśnie po skoku Sawinkowa. Do tego stopnia poddajemy się urokom legendy, że zapominamy, iż należy to do międzynarodowego repertuaru więziennego. Przecież takie siatki w amerykańskich więzieniach istniały już w początkach naszego stulecia. A jakże mogłaby sowiecka technika pozostawać tu w tyle? W 1937 roku, konając w kołymskim łagrze, były czekista Artur Zerubel opowiadał komuś ze swego otoczenia, że był jednym z tych czterech, którzy wyrzucili Sawinkowa z okna piątego piętra na łubiański podwórzec. I wcale to nie przeczy wersji pisma Newy, ten niski parapet, prawie jak przy drzwiach balkonowych, nie jak w normalnym oknie. Pokój był odpowiednio dobrany, tylko według Newy aniołkowie się zagapili, a według Zerubela rzucili się kupą. W ten sposób druga zagadka, ów niezwykle łagodny wyrok, znajduje chamskie rozstrzygnięcie w zagadce trzeciej. Głucha to pogłoska, ale doszła do moich uszu i powtórzyłem ją w 67 roku Jakubowiczowi. Ten zaś z całym swoim, aż do starości zachowanym młodzieńczym ferworem, z błyskiem w oku zawołał: chętnie wierzę, zgadza się. A ja nie wierzyłem Blumkinowi. Myślałem, że się przechwala. Oto co się wyjaśniło. W końcu lat 20. w najgłębszym sekrecie Blumkin opowiedział Jakubowiczowi, że to on napisał tak zwany ostatni list Sawinkowa i to na zlecenie GPU. W czasie pobytu Sawinkowa w więzieniu Blumkin, jak to teraz jest jasne, miał stałe prawo wstępu do jego celi. Bawił go wieczorem rozmowami. Czy Sawinkow wyczuł, że to śmierć składa mu te częste wizyty? Przemilna, pełna braterskich uczuć śmierć, od której nie sposób dowiedzieć się, jaki rodzaj zguby człowieka oczekuje. To właśnie dało Blumkinowi możliwość dokładnego zapoznania się ze stylem i sposobem myślenia Sawinkowa, spenetrowania kręgu jego ostatnich myśli. Ktoś zapyta, a po co to okno? Czy nie prościej było go otruć? Przypuszczalnie musiano komuś pokazać zwłoki, albo liczono się z taką możliwością. Gdzież, jeśli nie tu, dopowiedzieć do końca historię Blumkina, tego samego, z którym bez cienia strachu starł się Mandelsztam. Ehrenburg zaczął o nim mówić, ale nagle zacukał się i przerwał opowieść, a jest o czym pogadać. Po zdławieniu buntu lewicowych eserowców w 1918 roku Blumkin, zabójca posła niemieckiego Mirbacha, nie tylko nie został ukarany, nie tylko nie podzielił losu wszystkich swoich towarzyszy z partii SR, ale został wzięty pod opiekę przez Dzierżyńskiego, podobnie jak to miało być z Kosyriewem, i nawrócił się, przynajmniej z pozorów, na bolszewizm. Chciano go, widać, wykorzystać do mokrej roboty tam, gdzie potrzebny był odpowiedzialny wykonawca. Na przełomie lat 30. posłano go za granicę. Dokonał tam egzekucji, mordu politycznego. Jednakże awanturnicze usposobienie, albo i podziw dla wygnańca Trockiego, zawiodły Blumkina na Wyspy Książęce. Zapytał tam swego mistrza, czy nie da mu jakichś zleceń. Trocki dał mu pakiet dla Radka. Blumkin przywiózł pakiet, przekazał adresatowi i cała jego wizyta u Trockiego pozostałaby tajemnicą, gdyby błyskotliwy Radek już wtedy nie był delatorem. Radek sypnął Blumkina i ten znalazł się w paszczy potwora, którego sam karmił w niemowlęctwie pierwszą krwawą siarką. A wszystkie inne sławne procesy wciąż jeszcze są sprawą przyszłości. Prawa wiek męski. Gdzie jednak są te tłumy pchające się jak oszalałe z zachodu na druty kolczaste naszej granicy, aby narazić się na rozstrzelanie, zgodnie z artykułem 71 Kodeksu Karnego, za samowolny powrót do Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Radzieckiej. Wbrew wszelkim naukowym przewidywaniom, nie widać jakoś było tych tłumów i artykuł podyktowany Kurskiemu pozostał martwą literą. Jedynym takim w całej Rosji dziwakiem był Sawinkow, ale nawet w stosunku do niego nie potrafiono użyć zręcznie tego artykułu. Za to kara przeciwstawna, ekspulsja za granicę zamiast rozstrzelania, zastosowana została szeroko i bez zwłoki. Jeszcze w trakcie tych dni, kiedy kodeks układano, Włodzimierz Ilicz, pomny na pomysł, który mu zaświtał, napisał na gorąco 19 maja. Towarzyszu Dzierżyński, w sprawie ekspulsji za granicę pisarzy i profesorów okazujących pomoc kontrrewolucji, rzecz trzeba jednak starannie przygotować. Bez przygotowania narobimy głupstw. Sprawę trzeba postawić tak, żeby tych szpiegów czasu wojny wyłapać i wyłapywać stale i systematycznie, po czym wysyłać za granicę. Proszę pokazać to w zupełnym sekrecie, nie przepisując, członkom biura politycznego. Naturalna w tym wypadku dyskrecja tłumaczyła się wagą i przykładowością stosowanego środka. Olśniewająco jasny podział sił klasowych w sowieckiej Rosji mąciła tylko ta galaretowata, rozlana plama starej burżuazyjnej inteligencji, która w dziedzinie ideologii odgrywała istotnie rolę szpiegów czasu wojny. I niczego lepszego nie można było wymyśleć, niż jak najszybsze zeskrobanie i wyrzucenie za granicę całej tej zastoiny myślowej. Sam towarzysz Lenin był już obłożnie chory, ale członkowie biura politycznego wyrazili zapewne aprobatę i towarzysz Dzierżyński przeprowadził pomienione wyłapywanie w końcu 1922 roku. Około 300 najwybitniejszych rosyjskich przedstawicieli kultury i nauk humanistycznych wsadzono na galary, nie, na statek parowy i posłano na europejskie śmietnisko. Oto kilka nazwisk ludzi, którzy tam zapuścili korzenie i zyskali sławę. Filozofowie Łoski, Bułhakow, Bierdiajew, Stepun, Wyczesławcew, Karsawin, Miakotin, Kizeweter, Łapszyn i inni. Literaci i publicyści Eichenwald, Izgojew, Osorkin, Pieszczochonow. Małe grupy wysłane były w ślad za wymienionymi jeszcze w początkach 23 roku, na przykład sekretarz Lwa Tołstoja Bułhakow. Niefortunne znajomości doprowadziły do tego, że trafiali tam również matematycy, jak Seliwanow. Jednakże stale i systematycznie stosować się tego nie udało. Radosne krzyki emigracji zadowolonej z tego podarunku dały do zrozumienia, że nawet ten sposób nie jest najlepszy, że niepotrzebnie wypuszcza się z rąk dobry materiał dla ewentualnych egzekucji, który na rzeczonym śmietniku mógł rozkwitnąć trującymi kwiatami. Więc tę metodę odrzucono i cała dalsza akcja wyczesywania miała inny adres. Albo do sztabu Duchonina, zwykła formuła posyłania na rozstrzelanie w okresie wojny domowej, albo na archipelag. Zatwierdzony w 1926 roku i aktualny aż do czasów Chruszczowa, ulepszony kodeks karny splutł ze wszystkich 361 starych stryków swoich politycznych artykułów jeden mocny niewód artykułu 58 przeznaczonego do tych właśnie połowów. Połowy szybko rozszerzone zostały na inteligencję inżynieryjno-techniczną, która była tym niebezpieczniejsza, że zajmowała mocną pozycję w gospodarce narodowej i że trudno było kontrolować ją z pomocą samej tylko przodującej doktryny. Wyjaśniło się teraz, że omyłką było wytoczenie procesu sądowego w obronie Oldenborgera. A jakież tam śliczne centrum już się zarysowało. I że zbyt pochopnie, ze zbytnią pobłażliwością oznajmił Krylenko o sabotażu inżynierów. Nie było już mowy w latach 1920-21. Nie sabotaż, tylko coś gorszego, bo szkodnictwo. Ten termin, wredicielstwo, odkryty został, jak się zdaje, przez szeregowego funkcjonariusza śledczego przy okazji procesu inżynierów z szacht. Ledwie się połapano, czego trzeba szukać? Szkodnictwa, a natychmiast, nie bacząc na bezprzykładny w całej historii ludzkości charakter tego pojęcia, bez żadnego trudu zaczęto znajdować jego dowody we wszystkich gałęziach przemysłu i w każdym poszczególnym przedsiębiorstwie. Jednakże te drobne odkrycia nie dawały jeszcze pojęcia o spójnej całości sprawy. Nie było w nich jeszcze perfekcji. A do niej właściwie miał z natury skłonność Stalin. O nią też chodziło oczywiście wnikliwej części naszego aparatu sprawiedliwości. A wreszcie nasze prawo już zmężniało i mogło światu zademonstrować coś naprawdę bezbłędnego, jakiś spójny, wielki, doskonale skoordynowany proces, tym razem inżynierów. W ten sposób doszło do sprawy szachtyńskiej 18 maja, 15 lipca 1928 roku. Izba Specjalna Najwyższego ZSSR, przewodniczący Wyszyński, jeszcze jako rektor pierwszego Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, główny oskarżyciel Krylenko, znamienne spotkanie, jest to jakby przekazanie pałeczki w sądowej sztafecie, 53 podsądnych, 56 świadków, monumentalne. Ławnikami zaś byli starzy rewolucjoniści Wasiliew Jurzyn i Antonow Saratowski. Budziło sympatię już ludowe brzmienie ich nazwisk. Łatwo je było zapamiętać. I nagle w 1962 roku czytamy w Izwiestiach nekrologii zrehabilitowanych ofiar represji. A któż je firmuje? Długowieczny Antonow Saratowski. Niestety monumentalność była jednocześnie piętą achillesową tego procesu. Jeśli od każdego podsądnego do aktu oskarżenia przeciągnąć tylko trzy nitki, to będzie ich razem 159. Krylenko zaś ma tylko 10 palców i Wyszyński również 10. Oczywiście podsądni czynili wysiłki, aby dać społeczeństwu wgląd w swoje ciężkie zbrodnie, ale nie wszyscy, tylko 16 z nich, bo 13 usiłowało się wykręcać, a 24 w ogóle nie chciało się przyznać do winy. Było to powodem niedopuszczalnego bałaganu. Masy w ogóle nie mogły tego zrozumieć. Obok pozytywnych stron, osiągniętych już zresztą w poprzednich procesach, mowa o bezbronności podsądnych i adwokatów, o ich niezdolności do odwalenia albo przynajmniej odsunięcia głazu oskarżenia, biły w oczy ujemne cechy nowego procesu. A komu jak komu, ale doświadczonemu Krylence nie wolno tego było wybaczyć. Na progu społeczeństwa bezklasowego mogliśmy nareszcie pozwolić sobie na wytoczenie bezkonfliktowego procesu sądowego, odzwierciedlającego wewnętrzną bezkonfliktowość naszego systemu, w którym dążyliby zgodnie do wspólnego celu zarówno sąd i prokurator, jak obrona i podsądni. Zresztą zasięg sprawy szachtyńskiej, samo tylko kopalnictwo węgla, przy tym tylko w Zagłębiu Donieckim, nie odpowiadał jednak wielkości epoki. Chyba więc już od dnia zakończenia sprawy szachtyńskiej Krylenko zabrał się do kopania nowego, pojemniejszego dołu. Wpadli do niego nawet jego dwaj koledzy z tej sprawy, oskarżyciele publiczni, Osadczy i Szein. Nie trzeba nawet podkreślać, z jaką chęcią i z jaką wprawą pomagał mu w tym cały aparat OGPU, którego cugle brał już Jagoda w swoje twarde ręce. Zadanie polegało na tym, aby stworzyć i zdemaskować organizację inżynierów ogarniającą cały kraj. Potrzeba było do tego kilku wybitnych szkodników o kwalifikacjach przywódczych. Kto w środowisku inżynierskim nie znał takiej właśnie silnej, pełnej, drażniącej dumy postaci Piotra Akimowicza Palczyńskiego? Inżynier górnik, uznany za wybitnego specjalistę, jeszcze na początku stulecia podczas wojny światowej był już wiceprzewodniczącym Komitetu Przemysłu Wojennego, co znaczy, że kierował wysiłkiem wojennym całego prywatnego rosyjskiego przemysłu, który potrafił już w trakcie działań wojennych nadrobić zaniedbania. Po rewolucji lutowej został wiceministrem handlu i przemysłu. Za swoją działalność rewolucyjną prześladowany był przez carat. Trzykrotnie zaś szedł za kraty po październiku w 1917, 18 i 22. Od 1920 roku był profesorem Instytutu Górnictwa oraz konsultantem Gosplanu. Tego właśnie Palczyńskiego wytypowano na głównego oskarżonego w nowym, monumentalnym procesie. Jednakże lekkomyślny Krylenko, stawiając pierwsze kroki w nieznanym sobie kraju inżynierii, nie tylko nie wiedział nic o wytrzymałości materiałów, ale także pojęcia nie miał o granicach wytrzymałości ludzkich dusz, nie bacząc na dziesięcioletnią już gromką swoją działalność w roli prokuratora. Wybór dokonany przez Krylenkę okazał się mylny. Palczyński wytrzymał nacisk wszystkich środków znanych OGPU i nie poddał się. Umarł, nie podpisując przedtem żadnych idiotyzmów. Razem z nim wytrzymali tę próbę i też się najwidoczniej nie poddali von Meck i Wieliczko. Czy skonali oni w trakcie tortur, czy też ich rozstrzelano, tego tymczasem jeszcze nie wiemy, ale przecież dowiedli, że można okazać opór i można wytrwać. I tak oto został po nich płomienny odblask wyrzutu pod adresem wszystkich słynnych oskarżonych w następnych procesach. Maskując swoją porażkę, Jagoda opublikował 24 maja 1929 roku krótki komunikat OGPU donoszący o rozstrzelaniu tych trojga za nadzwyczaj niebezpieczne szkodnictwo i o skazaniu jeszcze wielu innych niewymienionych z nazwiska. A ileż tu czasu stracono nadaremnie, prawie cały rok. Ile nocnych przesłuchań, ile fantazji śledczych i wszystko psu na budę. Krylenko musiał zaczynać wszystko od początku, szukać postaci pełnej blasku i silnej, a zarazem bardzo słabej, jak najbardziej podatnej na wpływy. Ale tak mało znał tych przeklętych inżynierów, że jeszcze cały rok zbiegł mu na nieudanych próbach. Od lata 29 roku guzdrał się z Chrennikowem, ale również Chrennikow umarł, nie zgadzając się na odegranie podłej roli. Skręcili w pałąk starego Fedotowa, ale był zbyt sędziwy. Zresztą był to włókniarz, a to dziedzina mało atrakcyjna. Więc jeszcze jeden rok poszedł na marne. Cały kraj czekał na ogromny proces szkodników. Czekał sam towarzysz Stalin, a Krylence ani rusz nie chciała wyjść karta. Bardzo być może, że zakarbował to sobie w swojej mściwej pamięci wódz. I to zadecydowało o symbolicznej śmierci byłego prokuratora pod ostrzem tej samej gilotyny. I dopiero latem 1930 roku ktoś zrobił odkrycie i zaproponował: dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej Ramzin. Aresztowano go i w ciągu 3 miesięcy został przygotowany i zagrany wspaniały spektakl, prawdziwy majstersztyk naszej sprawiedliwości i niedościgły wzór dla światowej jurysdykcji. Proces Prompartii od 25 listopada do 7 grudnia. Izba specjalna Sądu Najwyższego, tenże Wyszyński, tenże Antonow-Saratowski, znów ten sam nasz ulubieniec Krylenko. Nie ma już teraz przyczyn technicznych, które by przeszkadzały w zaprezentowaniu czytelnikom pełnego stenogramu procesu. Oto on. Nie było też powodu, aby zabronić wstępu zagranicznym korespondentom. Ogrom samej koncepcji. Na ławie oskarżonych zasiąść miał cały przemysł krajowy, wszystkie jego gałęzie i działy planowania. Tylko oko samego organizatora dostrzec mogło szczeliny, w których zniknął przemysł górniczy i transport kolejowy. Jednocześnie uderza oszczędność materiału. Oskarżonych jest tylko 8. Wzięto pod uwagę błędy popełnione w sprawie szachtyńskiej. Już słyszę okrzyk zdziwienia. I tych 8 ludzi miało reprezentować cały przemysł? Ależ nawet tych 8 to dla nas za dużo. 3 z nich to włókniarze, jako przedstawiciele dziedziny nadzwyczaj ważnej dla obrony kraju. Wobec tego chyba całe tłumy świadków. Wszystkiego 7 takich samych szkodników i też już aresztowanych. Zatem góry obciążających dokumentów, wykresy, projekty, dyrektywy, sprawozdania, opinie, donosy, prywatne notatki. Ani jednej. To jest ani jednego papierka. No i jakże to GPU mogło tak się zagapić, tylu aresztowało i ani jednego papierka nie zdołało znaleźć? Było tego dużo, ale wszystko zniszczyliśmy, dlatego że gdzie mieliśmy chować archiwa? Na procesie podlega odczytaniu tylko kilka wcale nie tajnych artykulików gazetowych z prasy emigracyjnej i z naszej. Więc jak tu oskarżać? Jakże? Jest przecież Mikołaj Wasyliewicz Krylenko. To ci nie pierwszy raz. W każdym wypadku najwymowniejszym dowodem jest przecież przyznanie się oskarżonych do winy. Ale przyznanie nie byle jakie, niewymuszone, lecz płynące z duszy, kiedy skrucha wyrywa z piersi całe monologi, gdy człowiek chciałby mówić, a mówić, demaskować, a biczować. Staremu Fiedotowowi, 66 lat, proponują, żeby już usiadł, że wystarczy. Nie, Fiedotow naprasza się, żeby jeszcze wyjaśniać, jeszcze coś naświetlić. Przez 5 dni rozprawy pod rząd nie trzeba wcale zadawać pytań. Podsądni sami mówią i mówią, wyjaśniają, a potem jeszcze raz proszą o głos, aby dodać uzupełnienia. Metodą dedukcji serwują wszystko to, co niezbędne jest dla celów oskarżenia, nie czekając na żadne pytania. Ramzin po długich wyjaśnieniach daje jeszcze dla wszelkiej pewności krótkie resumé, jak dla studentów żółtodziobów. Podsądni najbardziej się boją, że coś jeszcze zostanie niedopowiedziane, że ktoś tam nie zostanie zdemaskowany, że czyjeś nazwisko nie zostanie ujawnione, że jakiś szkodniczy zamiar nie zostanie wyklarowany. A jak sami sobie wymyślają? Jestem wrogiem klasowym, zostałem przekupiony. Nasza burżuazyjna ideologia. Prokurator, czy to było omyłką z waszego punktu widzenia? Czarnowski, było także zbrodnią. Krylenko, nie ma po prostu nic do roboty. Przez 5 dni rozprawy popija herbatę z biszkoptami, jeśli mu to właśnie podawano. Ale jak podsądni wytrzymują to napięcie emocji? Nagrania magnetofonowego nie ma. Obrońca zaś adwokat Ocep tak relacjonuje. Zeznania oskarżonych składane były w sposób rzeczowy, chłodny, z zawodowym spokojem.